Najważniejsze z nich jest to, że jeżeli nie zadbamy teraz o zdrowie psychiczne młodych ludzi, to oni jak dorosną, stworzą nam społeczeństwo, które będzie depresyjne, będzie zmagało się z problemami.
Gdybym Państwu zaczęła opowiadać historię dzieci, które znajdują się w szpitalu, to myślę, że byłoby tutaj powszechne wzruszenie.
Ci lekarze też muszą być zaopiekowani, muszą mieć ten czas wytchnienia, tak jak rodzina.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się tutaj porozmawiać o tym, co dotyczy nas bardzo, czyli zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Jest ono ważne z mnóstwa powodów, a z mojego prywatnego punktu widzenia najważniejsze z nich jest to, że jeżeli nie zadbamy teraz o zdrowie psychiczne młodych ludzi, to oni jak dorosną, stworzą nam społeczeństwo, które będzie depresyjne, będzie zmagało się z problemami i my jako dorośli bierzemy za to odpowiedzialność i każdy z osób, która bierze dzisiaj udział w tym panelu, zajmuje się tym od innej strony, dlatego liczę na ciekawą dyskusję i na ciekawe pytania od Państwa. Zacznę od Pani Anny z pytaniem, co to są centra zdrowia psychicznego i dlaczego je tworzymy?
Mówiąc o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, trochę zaczęliśmy od zdrowia psychicznego dorosłych, dlatego że akurat centra zdrowia psychicznego są to struktury właśnie zlokalizowane środowiskowo czy lokalnie w danej społeczności, ale które swoją kompleksową opieką mają objąć osoby od 18 roku życia. Ale jakby dlaczego to jest ważne? Ponieważ to jest taki pierwszy duży projekt przekształcający organizację systemu opieki psychiatrycznej w Polsce. Centra Zdrowia Psychicznego aktualnie to program pilotażowy, ale to program, który właśnie ma nam zaproponować optymalny model organizacji, realizacji tych świadczeń i myślę, że to co kluczowe z poziomu naszej dzisiejszej debaty, odpowiedzieć na pytanie, jak poprawić dostępność do usług w obszarze zdrowia psychicznego, ciągłość i koordynację tej opieki.
W naszej rozmowie, którą robiliśmy, padło takie zdanie, które bym chciał, żeby dzisiaj było takim mottem trochę tego panelu, że koncepcja, że możemy leczyć dzieci i młodzież w oderwaniu od rodziny, to jest koncepcja, która jest absolutnie nieprawdziwa. A niestety obecny system finansowania, czy system, jak jest skonstruowane te ośrodki, no niestety tak wygląda. Dlatego następne pytanie mam do pana Michała Stelmańskiego, który wiem, że ma osiągnięcia w tym temacie. Jak pan widzi wzorcowy model psychiatrii na te czasy? Jaka jest pana opinia?
No tutaj Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii oprócz tego właściwego rdzenia, czyli leczenia w trzech wymiarach, czyli pierwszy, drugi, trzeci poziom referencyjności, jaki zapewniamy na ten moment, mamy również tą część profilaktyczną. Do tego ubiegamy się o finansowanie z Unii Europejskiej projektów, które zbliżają, pokazują rodzicom, jak postępować z dziećmi autystycznymi. No właśnie wczoraj wygrał nasz projekt nagrodę i to pokazuje, jak to jest bardzo ważne dla rodzica współpraca ze szpitalem. My stanowimy tą część leczniczą, natomiast z projektu dajemy wsparcie rodzicowi, któremu mówimy, jak postępować z dzieckiem autystycznym, bo taki był główny cel projektu. Także tutaj Unia Europejska wspiera bardzo solidnie tą część profilaktyczną. Dodatkowo jeszcze mamy pana niezwykłego, nowy projekt, który jest bardzo innowacyjny. Również rodzic, dziecko, które nam pokazuje w bardzo inteligentny sposób zaawaluowany, bo właśnie do dziecka trzeba trafić bardzo inteligentnie. Dziecko jest bardzo czułe na ściemę, także bardzo inteligentnie musimy trafić i zainteresować dziecko, a przy okazji mu pomóc. Także te dwie rzeczy, myślę, są naszymi perełkami plus załoga, która to wszystko bardzo spina elegancko.
No, ja o załodze mogę powiedzieć, ponieważ ja jestem rodzicem, którego dziecko spędziło kilka lat w ośrodku w Zagórzu i w nim zdawało maturę dwa lata temu. I ja mam taką trochę opinię, którą podebrałem od pana Tomasza Rowińskiego z jednego z jego wywiadów, że lekarze pracujący w tej części służby zdrowia, jaką jest psychiatra dzieci i młodzieży, to są trochę tacy doktorzy judymowie z naszej literatury, czyli doktorzy, czyli lekarze, którzy mają ogromną misję, którzy są, no, mogliby przejść na strefę prywatną i to jest jedno z wyzwań, gdzie mają dużo wyższe dochody, a mimo to zajmują się tymi dziećmi, dlatego szalenie dla mnie jest to ważne, jak zrobić i jakby ja też chciałem powiedzieć, że widzę, jak ogromną pracę tam jest zrobiona w tych ośrodkach w Zagórzu. Natomiast to, co pan mówi, jest częścią większej części reformy psychiatry dzieci i młodzieży i najlepszą osobą, która chyba mogłaby o tym powiedzieć, jest pani doktor Lidia Popek. Czy mogłaby pani nakreślić nam ten temat?
No, reforma psychiatrii dzieci i młodzieży zaczęła się w trudnym czasie, bo zaczęła się równo z rozpoczęciem epidemii, a właściwie pandemii COVID-19. Mimo to była realizowana. No i myślę, że ja się odniosę do tego, co się dzieje w naszym mazowieckim województwie, bo tego to nasze spotkanie dotyczy. I mimo różnych trudności, które po drodze się toczyły, nie będę o tym opowiadała dzisiaj, no efekt realizacji tej reformy na naszym terenie jest bardzo dobry, ponieważ w tej chwili mamy już 80 ośrodków pierwszego poziomu referencyjnego. Co to są te ośrodki pierwszego poziomu referencyjnego? To są poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, w których pracują terapeuci rodzinni, indywidualni, środowiskowi. Takie miejsca, w których pacjent może zgłosić się najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Oczywiście to nie jest tak, że one już funkcjonują idealnie i są rozmieszczone równomiernie w całym województwie. No ale jest to bliskie założeniom, ponieważ zakładaliśmy, że w naszym województwie będzie ich 91. Powstały też już przez te kilka lat, powstały ośrodki drugiego poziomu referencyjnego, czyli takie miejsca, w których pracują już lekarze psychiatrzy, trochę przypominające tradycyjne poradnie zdrowia psychicznego, w którym pacjent może otrzymać poradę lekarza psychiatry, diagnozę psychologiczną, ale również terapię indywidualną i grupową, i rodzinną. Oprócz tego na tym drugim poziomie referencyjnym funkcjonuje to, co myślę panu sprawi dużą przyjemność, czyli oddziały dzienne. Właściwie są to najbardziej idealne miejsca do diagnozy i terapii dzieci. Oczywiście nie wszystkie dzieci mogą być leczone w oddziałach dziennych, dlatego też musi istnieć trzeci poziom referencyjności, w których funkcjonują te oddziały, których może najmniej byśmy chcieli, żeby istniały, czyli ostre oddziały psychiatryczne, które mają zamknięte drzwi i w których niestety, nad czym ja bardzo boleję, bez względu na wiek, pacjenci ciągle jeszcze pozostają bez rodziców. Być może z biegiem czasu ulegnie to zmianie, natomiast na razie tak jest, ale trzeba pamiętać o tym, że do tych oddziałów przyjmowane są dzieci najciężej chore, takie, których życie było zagrożone poprzez ich myśli i tendencje samobójcze, albo już dokonane próby samobójcze, albo też takie dzieci, które z powodu swoich problemów życiowych bądź związanych ze zdrowiem psychicznym zachowują się tak agresywnie i autoagresywnie, że grożą sobie lub otoczeniu. Więc no, zupełnie ten system psychiatrycznej opieki nie może działać też bez takich ośrodków, ponieważ no, zaburzenia psychiczne mają różne nasilenie i czasami są bardzo ciężkie. Potrzeba też oddziałów zamkniętych, ale chodzi o to, żeby w ostateczności do tych oddziałów było przyjmowane dziecko, a poza tym leczyło się w swoim własnym środowisku i to jest główna idea reformy. Jeszcze tylko jedno zdanie chciałabym powiedzieć, ostatnie. I to, co jest bardzo istotne w tej reformie, aby właśnie wszyscy państwo, którzy tu jesteście, o to apeluję, ci, co mnie słyszycie i może nie słyszycie, ale również wszyscy obywatele, szczególnie środowisko ludzi dorosłych, nie etykietyzowało psychiatrii. I to jest istotne i to właśnie też ta reforma ma zmienić, dlatego te dzieci mają leczyć się jak najbliżej swojego środowiska. Być może wtedy łatwiej będzie zrozumieć w małych ojczyznach, co to znaczy mieć problem ze zdrowiem psychicznym.
Ja bardzo pani dziękuję za tą wypowiedź i spróbuję opowiedzieć to samo swoim głosem jako rodzica, bo jakby kluczem jest brak stygmatyzacji. Obecnie zmaganie się z problemami psychicznymi jest obciążone bardzo dużą stygmatyzacją. Nie dotyczy to tylko dużych ośrodków jak Warszawa, gdzie jeszcze pójście do psychologa czy do psychiatry jeszcze jakoś jest do przyjęcia, ale już w mniejszych ośrodkach dziecko, które trafi do szpitala, no to to już jest wariat i to bardzo, bardzo blokuje przed podjęciem terapii. I fantastyczną rzeczą jest otwarcie tych pierwszych ośrodków, które no nie nazywają się, że to są ośrodki psychiatryczne, po prostu się idzie do lekarza i tam jest ten odsiew. Natomiast największą wartością, z której ja skorzystałem jako rodzic i moje dziecko, no był właśnie ten ośrodek drugiego poziomu, akurat był, to było Zagórze, gdzie po prostu to była szkoła i jednocześnie terapia. I determinacja mojego dziecka była taka, że my mieszkamy w podwarszawskich Ząbkach i żeby dojechać do Zagórza, to dziecko wstawało o 5 rano. I dziecko samo wstawało o 5 rano, jechało 1,5 godziny w jedną stronę, bo tak zależało mu na uczestnictwu w tej szkole, uczestnictwu w tej terapii. No ja się wzruszam, tak, bo naprawdę dużo dobra było i ta wersja o doktorach Judyma to właśnie między innymi z kontaktami z tymi lekarzami. My jako rodzice byliśmy włączeni w to, tak, więc to też było istotne. Dlatego jeżeli osoby, które nas słuchają, mają wpływ na to, żeby w jakikolwiek sposób pomóc w otwieraniu tych ośrodków, bo nie wiem, wiedzą o lokalu, wiedzą o środkach, jakby te tematy, jak operacyjnie to zrobić, to są do wypracowania, ale ja jako rodzic apeluję o to, że to właśnie pomaga, bo to już nie jest stygmatyzacja. To jest matura z normalnej szkoły, to jest coś, co bardzo, bardzo pomaga.
Pomimo, że to może nie moja kolej, ale ja myślę, że to jest też taka ważna kwestia, którą należy skomentować, bo doświadczenie mamy takie i tu właśnie chodzi o ten model, że właśnie wiele dzieci musi wstawać o tej 5 rano i jeździć i w ogóle wspaniale, że jest ośrodek, ale te oddziały dzienne muszą być wszędzie i że to jest teraz takie największe wyzwanie z systemu, bo o to, o czym mówiła pani konsultant, że te pierwsze poziomy, one jakby powstają, jest ich coraz więcej i to stopniowo idzie, natomiast oddział dzienny, on ma sens, kiedy on jest dostępny i jest lokalnie zlokalizowany. I to jest takie największe wyzwanie systemu. My tu nie mamy mapy, ale czasem pokazujemy trochę, ale wszyscy, bo jesteśmy za to wspólnie odpowiedzialni, jako decydenci, organizatorzy, rodzice, osoby dorosłe, że tych oddziałów dziennych w Polsce jest za mało. I ważne, że o tym mówimy, dlatego że to się łączy z tą stygmatyzacją, ponieważ oddział dzienny nie powstanie, bo to już jest takie miejsce, które musi wrócić w społeczność lokalną, jak nie będzie tej destygmatyzacji, jak nie będzie taka norma, że może być taki ośrodek środowiskowy, do którego my możemy przyjść, tam jest szkoła, tam jest ta oferta i tutaj w Warszawie mam takie doświadczenie, że wiele dzieciaków naprawdę wstaje i do państwa jeździ, a państwo powinniście być już tym ośrodkiem, który lokalnie, tam w rejonie daje pierwszy, drugi poziom, trzeci, wysokoreferencyjny, kiedy potrzeba tego wyjechania do państwa, ale oddziałów dziennych na pewno więcej.
Zdecydowanie tak. Dotyczy to też ośrodków wszystkich, bo jeżeli mówimy o tym, że warunkiem tego pierwszego poziomu jest też lokalność, to jeżeli spojrzymy na mapę, bo mamy już w tym momencie tych ośrodków, panie Tomaszu, ponad 330, czy już więcej mamy?
Tak, już jest.
370. Natomiast jeżeli spojrzymy na mapę, no to one znowu nie są rozlokowane tak, że wszędzie możemy mówić o lokalności dostępności, tak? Bo 50 kilometrów no to już nie jest lokalna dostępność. Najlepiej wypada Mazowsze. Nie? I o tym za chwilę powiemy. Ja bym chciał ten wątek takiego dorastania młodych osób zmagających się z problemami przez różne ośrodki. My zaliczyliśmy, w sumie policzyłem sobie 6 czy 7 szpitali, także ten dla dorosłych niestety. Jest pewne wyzwania, o które chciałem zapytać, to znaczy opiekę jeszcze nie. Czyli opiekę pomiędzy 16-18 rokiem życia, czyli tych młodych dorosłych, bo no, sam doświadczyłem, że tam były i problemy, jak to robić. I to jest pytanie do pani Marii.
Proszę państwa, to jest na pewno problem. I to jest problem, nie wiem, czy pani konsultant dzieci i młodzieży się ze mną zgodzi, tak naprawdę psychiatrii dzieci i młodzieży i psychiatrii osób dorosłych. Bo jeżeli dobrze pamiętam, nawet wyszło takie zarządzenie, że 16-17 niepełnoletni pacjenci mają być przyjmowani do oddziałów ogólnopsychiatrycznych dla dorosłych. Oczywiście, no, po pierwsze, personel oddziałów dorosłych nie chciał się na to zgodzić, no, ze względu na zagrożenie, jakie potencjalnie może stanowić kontakt dla osoby młodej z pacjentem w wieku starszym. I myślę sobie, że jest to taka grupa pacjentów, to pewno pani Lidia się ze mną zgodzi, która wymaga szczególnej troski, dlatego że są to osoby, które no, już często uważają się za osoby dorosłe i właściwie no, wymagają takiej opieki i ogólnomedycznej. Stąd no, są takie pomysły, żeby w jakimś dalszym etapie reformy część oddziałów dla dzieci i młodzieży powstawała w oparciu, to jest oczywiście daleka przyszłość, o szpitale ogólne z takim pełnym zapleczem medycyny dla osób dorosłych. Ale na pewno jest to problem, jest to grupa pacjentów, która no, wymaga szczególnej troski, szczególnego podejścia psychoterapeutycznego i no, jest to tak jakby takie pokolenie naszej przyszłości, prawda? Więc myślę sobie, że na pewno no, należy zwrócić na te osoby szczególną uwagę.
Ja chciałbym, mam jeszcze drugie pytanie do pani. Cały czas będę krążył wokół tego tematu społeczności lokalnej, bo o tym mówimy tutaj w Mazowszu i tego, jak jesteśmy w środowisku, młodego pacjenta, który jest naszym głównym tematem, ale też jego rodziców i dorosłych. I co psychiatria dorosłych ma do zaoferowania, albo jak według pani opinii powinno to wyglądać?
Tak, proszę państwa, ja myślę, że no, nie możemy zapominać o tym, że za chorym dzieckiem stoi i cała chora rodzina, i przede wszystkim rodzice, którzy no, na pewno to przeżywają. I myślę sobie tak, oczywiście jeżeli pacjent młody jest w oddziale, to terapeuci rodzinni, psychologowie zajmują się i tą rodziną, na pewno jest wdrażana terapia rodzinna. Natomiast co ma zrobić rodzic, no, znękany tą sytuacją, czy przejęty tą sytuacją, szukający pomocy? I tu myślę, że jest no, ogromne pole do działania dla psychiatrów dorosłych, czy zajmujących się dorosłymi pacjentami. I myślę tutaj o takiej ogólnej dostępności poradni zdrowia psychicznego na terenie naszego województwa, co ja to właściwie ciągle podnoszę i jest problemem. Problemem jest dostępność, czas oczekiwania, przynajmniej w części poradni, jest po prostu zbyt długi. Oczywiście rekompensuje to ambulatoryjne leczenie psychiatryczne, no, niepubliczne, czyli prywatne, no, ale oczywiście nie każdego na to stać, zwłaszcza na podjęcie jakiejś długotrwałej terapii. Stąd myślę sobie, że jeżeli bierzemy pod uwagę no, poprawę stanu psychicznego, poprawę ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, nie możemy zapominać również o psychiatrii czy o rozwoju psychiatrii, zwłaszcza ambulatoryjnej dla osób dorosłych i o takiej większej dostępności tych placówek, takich praktycznie z dnia na dzień, żeby można było zadziałać w przypadku jakiejś sytuacji kryzysowej.
Ja bardzo dziękuję i pojawiło mi się kilka nowych pytań, które zadam za chwilę, ale teraz chciałem lekko zmienić temat, bo mówimy tutaj o Mazowszu, mówimy o tym, jak województwo mazowieckie działa i co robi. Dlatego dla pani Elżbiety Lang, członka zarządu województwa mazowieckiego, mam pytanie, jak Mazowsze działa jako Mazowsze, bo wiem, że jest bardzo dużo rzeczy, które się zrobiły i w obszarze zdrowia psychicznego, od strony takiej ochrony, ale też wiemy o działaniach edukacyjnych, rozmawialiśmy o spektaklu, rozmawialiśmy o innych działaniach.
Rzeczywiście województwo mazowieckie może na wprost oddziaływać na nasze szpitale, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą. Oczywiście ważny jest ten pierwszy poziom, kiedy w środowisku dziecko będzie wsparte. Mówimy teraz o tych 80 ośrodkach. Ważne są dzienne domy pobytu, gdzie można w sposób ambulatoryjny wesprzeć dziecko. Ale też zauważyliśmy w ciągu ostatnich lat, szczególnie w czasie pandemii, że niestety brakuje nam 50 ostrych łóżek. Myślimy o rozbudowie naszego szpitala na Józefowie. Są konkretne plany. To przede wszystkim jest wymóg chwili. Ale my nie poprzestajemy na tych działaniach inwestycyjnych. Dla nas najważniejszą inwestycją jest wsparcie dzieci i młodzieży, ale oczywiście też rodzin w tym trudnym procesie, kryzysie psychicznym. W tym roku, w roku 2022, przeznaczyliśmy ponad 9 400 000 zł na różne programy wsparcia. To są programy, które są dedykowane badaniom przesiewowym dzieci i młodzieży, jeśli chodzi o depresję. To są promocje zdrowia psychicznego, programy, które są również dedykowane nie tylko dzieciom, młodzieży, ale również rodzicom, ale również pracownikom ośrodków wsparcia społecznego. To są również działania chociażby takie edukacyjne jak Pan Niezwykły, o którym powiedzieliśmy, musical, który pokazuje, w jaki sposób uzależnienia, te uzależnienia, które są trudne dla dzieci, behawioralne, trzeba opanować na takim etapie w związku też z kulturą. Włączeniem dzieci w to, żeby nie komputer, nie inne uzależnienia, ale przede wszystkim aktywność sportowa, aktywność kulturalna. Ale to też programy, które dedykujemy również rodzicom, bo tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, tak naprawdę jak choruje dziecko, choruje cała rodzina. I żeby te programy w promocji zdrowia psychicznego mogły być skuteczne, to muszą być dedykowane również opiekunom, rodzicom, ośrodkom wsparcia społecznego, warsztaty specjalne. To są lekcje o depresji, to są lekcje, które uczą poznawania siebie. To są te działania, które powinny być już na etapie wczesnoszkolnym realizowane. Rozmawialiśmy kiedyś tutaj na takim spotkaniu w Zagórzu, kiedy była z nami pani prezydentowa, o takim programie, który powinien być programem zdrowia. Zdrowia na etapie już od klasy czwartej. Żeby te lekcje wychowawcze nie były tylko lekcjami wychowawczymi, ale żeby były przeplatane lekcjami nauki o zdrowiu. Zdrowie psychiczne jest niesamowicie ważne. I to, co ze smutkiem odnotowuję z zawodu, jestem nauczycielem, że coraz więcej tych problemów niestety dotyka młodzież, dzieci również. Próby samobójcze. W związku z tym te nasze projekty, programy wsparcia, żeby nauczyć środowisko, jak patrzeć na tego młodego człowieka, jak z nim rozmawiać. Na kolejny rok, rok 2023, mamy kolejne programy wsparcia zaplanowane. Ale też mamy bardzo taką od wielu lat pożyteczną edycję programy Szkoły Promocji Zdrowia, gdzie w tych naszych szkołach promocji zdrowia jak najbardziej uczymy o zdrowiu psychicznym, uczymy rozpoznawać problem, uczymy nauczycieli, uczymy naszych rodziców, w jaki sposób mówić o najtrudniejszych sprawach. I zgadzam się. Oczywiście te ośrodki, które powstają środowiskowe na tym pierwszym poziomie są ważne, dlatego że choroba psychiczna stygmatyzuje. Szczególnie kiedy mamy do czynienia z dzieckiem. Wtedy trudno się przyznać, że nasze dziecko, nasz wnuczek, ktoś z rodziny ma tego typu problemy. I dlatego te problemy, programy wsparcia właśnie takie w zakresie promocji zdrowia realizujemy od wielu lat, w kolejnym roku również.
Ja podkreślę jeszcze kilka rzeczy, które wybrzmiały bardzo mocno w tym, co pani powiedziała, czyli takiej łączności pomiędzy województwem, gdzie to jest ileś poziomów wyżej, z bardzo lokalnymi inicjatywami, bo z takiego mojego doświadczenia, też praktyka jako społecznika, ale mamy tutaj na sali widzę bardzo mocno działających burmistrzów, samorządowców, to wiemy, że to wy państwo wiecie najbardziej, jak wyglądają bardzo lokalne potrzeby, albo czy da się zrobić takie lokalne programy. Ja mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ no, wiem o takim programie, który Ezra wdrożyła w Giernicy Bielany z burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem i to był ten pilotażowy program opieki środowiskowej i może pan Tomasz powie trochę o tym programie.
No, sam program był ze środków unijnych w ramach innowacji społecznej. Mieliśmy jakiś założony model. No i w ciągu ponad trzech lat testowania różnych rozwiązań w dzielnicy Bielany, no powstał taki model środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, który, mówiąc o reformie, to jest pierwszy i drugi poziom referencyjny w jednym centrum. Zaczęliśmy od takiego modelu teoretycznego, czym jest zdrowie psychiczne. Wokół tego budowaliśmy, bo mieliśmy taką szansę, taki model na odwrót operacyjny, czyli z kim rozmawiamy, jak to wdrażamy, jak wygląda ścieżka pacjenta. Mogliśmy to sobie przetestować w ramach środków, które mieliśmy, no może powiedzieć, taki budżet powierzony był, czyli w ramach tych środków mieliśmy objąć daną grupę wsparciem. No i też mieliśmy model, bo to mój uniwersytet był beneficjentem tego projektu, mieliśmy taki model badawczy, czy zastanawialiśmy się, kiedy ten pacjent zdrowieje, a kiedy nie zdrowieje i co to znaczy dla całego naszego konceptu i pomysłu. Ten model został też uznany, jest skalowalny w kilku miejscach w Polsce, między innymi właśnie prezes Tylmański próbuje chyba na Ochocie czy w Śródmieściu wdrożyć ten model. On nie jest łatwy. On nie jest łatwy w tym sensie, że od strony medycznej może jest proste, ale od strony współpracy międzysektorowej to już nie jest tak prosto. I tutaj współpraca z samorządem jest kluczowa i my wiemy, że bez wsparcia właśnie burmistrza Pietruczuka, tam uśmiecham się do koleżanki, która od początku z nami była, to właściwie byłoby trudno wdrożyć ten model.
Ja powiem panu wyzwania, bo ja znam to od swojej strony i ja wiem, jakie to były wyzwania, ale warto położyć to na wierzch, bo to jest właśnie przestrzeń o tym, żeby porozmawiać o tym.
Pierwsze 3 miesiące modelu to była akwizycja, znaczy tego projektu, to była akwizycja, to znaczy my chodziliśmy od szkoły po wszystkich instytucjach dzielnicy Bielany i mówiliśmy, jedni nas przyjmowali, jedni nie, ale jak burmistrz Pietruczuk powiedział, proszę ich przyjąć i ustalić spotkanie, to wszyscy się zgadzali na spotkanie i mogliśmy w ogóle wypowiedzieć na głos, o co nam chodzi, w ogóle do czego zapraszamy tę szkołę. Druga, bo ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej nie było żadnego problemu, to też był partner w naszym projekcie, ale też w ogóle chyba Ośrodki Pomocy Społecznej tak pracują środowiskowo i dla nich to w ogóle było super, że coś takiego powstaje. Kwestia tylko jakby koordynacji, ustalenia zasad, jak te rodziny opiekujemy razem, a w przypadku szkół było różnie, to znaczy były szkoły, które absolutnie nie weszły we współpracę, chociaż mieliśmy bardzo dużo klientów z tych szkół i ewidentnie było widać, że szkoła generuje problemy psychiczne uczniów.
A ma pan jakąś fantazję, co mogło to powodować, że szkoły się nie chciały zgodzić?
Zawsze jest kwestia dyrektora. To jest, no z jakichś powodów się bał, nie wiem, nie widział potrzeby, albo mówił, że problemu nie ma.
Tak, tak, tak. Ja tu usłyszę głos z sali, ale chciałbym, żeby to do nagrania wybrzmiało, że jeszcze kwestia jest rodziców. Ja i dojdziemy do tego.
No. Tak, tylko taka uwaga, bo my mamy takie doświadczenia tutaj z panem Tomaszem w małym środowisku, w Węgrowie. To jest miasteczko 13-tysięczne i tamten ośrodek działa rewelacyjnie, ale Może dlatego, że to nauczyciele, dyrektorzy szkoły zrozumieli, jak to jest ważny problem. Bo zanim rodzice zrozumieją, to rzeczywiście trzeba dotrzeć do nauczycieli. I ja nie bez kozery w rozmowie wtedy z panią prezydentową powiedziałam, że dobrze byłoby, żeby był jakiś program dedykowany dla nauczycieli, którzy by w ramach swojego dokształcania, warsztatów mogli zdobywać dodatkowe kwalifikacje.
Ale to ja podam tylko jedną informację, którą sobie sprawdziłem przed tym panelem, bo domyślałem się, że to padnie. Ja brałem udział w przygotowywaniu materiałów o zdrowiu psychicznym dla dzieci, to znaczy to były takie poradniki przez Ośrodek Kształcenia Nauczycieli, ten z Pięknej, i to był 2011 rok. I to były poradniki, jak sobie poradzić z uczniem, który ma problemy psychiczne, z uczniem, który ma ADHD, z uczniem, który ma kłopoty z agresją. Tam, i te poradniki są dobre i one są aktualne. Ale ja nie znalazłem w materiałach dla nauczycieli nowszych wersji tego. Czyli ten problem, który pani marszałek mówi, to jest problem istotny. Ja też wydaje mi się, że to byłoby dobrą inicjatywą, gdybyśmy nie musieli wydzielać z godzin wychowawczych tego tematu, tylko żeby był po prostu program.
Tak, tylko tu jest jedno niebezpieczeństwo związane z tym, bo cel szkoły jest zupełnie inny. Szkoła ma uczyć, ma przekazać wiedzę i to jest główny cel szkoły. Nas jako podmiotów leczniczych celem jest leczenie, ale leczenie też w tym kontekście, żeby to dziecko mogło przyswajać wiedzę i się uczyć. I teraz nasze doświadczenie z Bielan jest takie, że ci nauczyciele byli bardzo dobrze przeszkoleni. Oni naprawdę mieli wiedzę, jak postępować z dzieckiem takim, takim i tak dalej. Tylko że w klasie, jak jest grupa, tych dzieci jest 6. I to naprawdę mi jako specjalistą, no ja nie jestem specjalistą, ale moi specjaliści mówili, że to jest trudno ogarnąć tą rzeczywistość, kiedy jest 6 dzieci z orzeczeniami i jak prowadzić lekcje, jak sobie radzić. No ale to właśnie po to są te ośrodki pierwszego poziomu, żeby spróbować wyjść z pewnego impasu, bo mam wrażenie, że teraz w edukacji zrobił się taki impas, no i nie zawsze te oddziaływania są skuteczne, ale jak zejdziemy na poziom konkretnej klasy i konkretnego Jana Kowalskiego i wspólnie z tymi nauczycielami się zastanowimy, bo to jest nasz klient, my go leczymy, ale on u was się uczy i to właśnie próbujemy w Węgrowie robić i to w Węgrowie właśnie wyszło, bo to trochę też na relacjach bazowało tych ludzi, którzy ten ośrodek tworzą, no to wtedy jest szansa, żeby to poszło dalej. I myślę, że i Mazowsze, a tu muszę bardzo podziękować pani marszałek, że zechciała szkołę otworzyć właśnie w naszym oddziale dziennym w Piasecznie.
Bo to właśnie też... chcę o tym też mocno powiedzieć, żeby to wybrzmiało. Tego typu działania edukacyjne nie są zadaniem własnym samorządu województwa. Jednakże podjęliśmy taki wysiłek też finansowy i wsparliśmy szkołę w Konstancinie, ale ponieważ była potrzeba, bo otwierała się szkoła w Piasecznie, trzeba było zorganizować filię tej szkoły właśnie z Konstancina. My ten trud, wysiłek podjęliśmy, też finansowy, ale myślę, że to warto, bo leczenie bez edukacji byłoby takie trochę niepełne.
Tak, i to jest właśnie na drugim poziomie, szkoła jest jakby w podmiocie leczniczym, a na pierwszym, no ten pierwszy idzie do szkoły. Więc to jest ta różnica i bez wsparcia samorządu właściwie ten oddział dzienny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży no nie miałby racji bytu, bo bez szkoły to trudno jest robić. I to jest właśnie pytanie o to, myśląc o reformie psychiatrii dzieci i młodzieży i o drugich poziomach referencyjnych, bo to bez wsparcia samorządu i Ministerstwa Edukacji te drugie poziomy nie powstaną. Bo wiem, jaki to był problem, otwieranie szkoły, jaka to jest procedura i finansowa, i formalna, i jakieś tam są jeszcze przepisy różne, które Ministerstwo Edukacji ma na takie sytuacje, gdzie no zajęło to rok, pani marszałek.
Tak, rok pracowaliśmy nad otwarciem tej szkoły, no bo procedura, wiadomo, otwierania szkoły jest trudna. I właśnie mi tego brakuje. Panie Tomaszu, w tych rozmowach moich zresztą też z ministrem Czarnkiem mówiłam o tym, że jeżeli nie usiądziemy razem do takiej debaty i nie powiemy mimo wszystko, jaka jest rola szkoły. Tak jak mówię, no jestem z zawodu nauczycielem, to wiem, że oczywiście szkoła uczy, oczywiście szkoła ma zobowiązania inne, ale bez wsparcia dzieciaków w trudnej sytuacji trudno mówić o edukacji, bo jeżeli to zaprzepaścimy, to stracimy człowieka, stracimy na lata. W związku z tym w tej debacie dobrze byłoby, żeby naszym partnerem też było Ministerstwo Edukacji, bo tutaj naprawdę można wspólnie coś dobrego zrobić.
Tak, ja bym jeszcze jedną rzecz tak w tym podkreśliła, bo myślę, że w ogóle w naszym dzisiejszym spotkaniu to jest kluczowe, bo Tomek tutaj powiedział, że jakby mamy różne role, tylko że te role musimy realizować we współpracy, bo inaczej żadna z nich nie będzie efektywna. I to jest naprawdę kluczowe, bo nawet z poziomu badań, tak, jestem oprócz tego, że osobą zajmującą się organizacją systemu i teraz jakby w całym kraju, tak, patrzymy, jakie modele są optymalne. Jestem też lekarzem, psychiatrą, psychoterapeutą, wiele lat w systemie leczyłam po prostu i dzieci, i dorosłych, bo akurat w obu tych dziedzinach, ale to, co jest najważniejsze, najbardziej efektywne, na przykład programy profilaktyki są umiejscowione w środowisku szkolnym, czyli profilaktyka zdrowia psychicznego, bo my widzimy, że nas fala zalewa, tak? Znaczy tych potrzeb jest już tak dużo wygenerowanych w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, że jak my się skupimy tylko na elemencie udzielania pomocy, to nigdy nie będziemy mieć wystarczających zasobów. My musimy przejść też na profilaktykę, a profilaktyka efektywna, tam są wszystkie dzieci, jest w szkole. I bez debaty i współpracy. I tu cieszymy się, że Ministerstwo Edukacji chociaż zaczyna już o tym myśleć, że trzeba się spotkać międzyresortowo i ustalić zadania. No ale jakby z Państwa poziomu jesteście w stanie nas bardziej wesprzeć jako profesjonalistów, że my nie jesteśmy w stanie realizować swoich zadań bez tej koordynacji, współpracy i oparcia o środowisko szkolne pewnych oddziaływań.
Mamy ostatnie 10 minut i zastanawiam się, jakie...
Jeśli tak. Można, to ja chciałabym podziękować bardzo za te głosy dotyczące profilaktyki w szkole, ale chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że profilaktyka powinna się zaczynać w okresie prenatalnym. Bo tak naprawdę pierwsza ciąża to, jak ona przebiegnie, jak dzieckiem opiekują się rodzice w okresie niemowlęcym, rzutuje na cały rozwój człowieka. I myślę, że to powinny być też działania wdrażane w naszym społeczeństwie, które umożliwią tego typu pomoc. Myśmy tutaj rozpoczęli tego typu działalność w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, szkoląc się przez kilka lat w Londynie, w Anna Freud Center, w ramach psychoterapii rodzice niemowlęta. Prowadzimy już tą psychoterapię. To nie jest metoda skierowana do dzieci i rodziców chorych. Oczywiście, jeśli mają problemy zdrowotne, też się mogą zgłosić, ale dla rodziców, którzy po prostu nie czują się tak, jak sobie wyobrażali, że będą czuć się ze swoim niemowlęciem, mają jakieś trudności, problemy. Czasami to już wystarczy, że potem relacja z dzieckiem nie układała się tak, jak należy i to może być przyczyną do późniejszych powikłań w rozwoju, w tworzeniu więzi i relacji. To też wskazuje na to, że psychiatrzy dziecięcy i sama psychiatria dziecięca nie jest w stanie udźwignąć wszystkich wyzwań, że to jest bardzo szerokie społeczne wyzwanie. Ja jeszcze też, jeśli mogę, to dwa zdania chciałam powiedzieć na temat rodziców, bo też prowadzimy taki program spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, które mają na celu zapobieganie rehospitalizacjom. No i mamy takie obserwacje, że niewielu rodziców uczestniczy w tych spotkaniach, mimo tego, że to są spotkania anonimowe i bezpłatne, że zarówno o jednym programie, jak i o drugim każdy z Państwa może się dowiedzieć na stronach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. I zastanawiałam się, dlaczego tak się dzieje. Jak się zastanawiałam, to przypomniały mi się słowa, które przeczytałam w jednym z podręczników psychoterapeutycznych. To był cytat, przytoczona wypowiedź matki dziewczyny chorej psychicznie, która, ja nie pamiętam tego cytatu w 100%, ale brzmiał on mniej więcej tak, że kiedy zachorowała moja córka, miałam wrażenie, że utraciła moją córkę. Był to inny człowiek. Była to jak czarna dziura, z której musiałam się wydobywać razem ze swoim dzieckiem. I tak sobie pomyślałam, że może właśnie ci rodzice są w takiej czarnej dziurze i zanim do nas dojdą, to musi minąć pewien czas i że dotarcie do nich wcale nie jest takie łatwe. I być może dlatego rodzice dzieci z zaburzeniami psychicznymi mają tak mało energii, żeby działać w ich sprawie. Dlatego też, że nie ma ludzi, którzy im współczują. Bo jeśli dziecko zachoruje na serce, ale onkologicznie, to całe rodziny wokół tego się jednoczą. A jeśli zachoruje psychicznie, to na ogół ma się do rodziców pretensje, że to jest ich wina. Więc spójrzmy może też na tych rodziców. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć. Mamy ogromnie dużo do zrobienia, jeśli chodzi o prawo dzieci w Polsce. Na ten temat mogłabym mówić wiele minut, ja tylko chciałam to zaakcentować. że nie tylko szkoły, nie tylko służba zdrowia i nie tylko samorządy, ale cały system sądowniczy to jest element, który jest nam nieodzownie potrzebny. Bo gdybym Państwu zaczęła opowiadać historię dzieci, które znajdują się w szpitalu, to myślę, że byłoby tutaj powszechne wzruszenie, a może nawet płacz. Więc no, to jest następna działka, do której powinniśmy apelować. I ostatni mój apel do mediów. Proszę Państwa, nie zajmujcie się psychiatrią dzieci i młodzieży tylko wtedy, kiedy jest sensacja. Spójrzcie na problem, jak on jest ciężki i poważny. Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze chcę też inny akcent położyć, który już się rozpoczął. Mianowicie niesamowita praca lekarzy, psychologów, terapeutów. Oni są po pierwsze mniej opłacani, po drugie mniej widoczni, bo jest to mniej spektakularne, jeżeli uda się wypracować jakiś model rozwoju dziecka. I chcę powiedzieć, że my jako Samorząd Województwa Mazowieckiego też w ramach tych programów promocji robimy warsztaty dla lekarzy, dla psychologów, dla terapeutów, bo wiemy, jak to jest potrzebne. Ci lekarze też muszą być zaopiekowani, muszą mieć ten czas wytchnienia, tak jak rodzina. I z tego miejsca chylę czoło przed lekarzami. Chylę czoło przed lekarzami, którzy psychiatrami, ale szczególnie psychiatria dziecięca jest taka trudna. Kochani, wystarczy wejść do takiego naszego szpitala, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą. To rzeczywiście emocje są tak duże, bo jeżeli się widzi dziewczynkę 8-letnią po próbie samobójczej, jeżeli widzi się te piękne dziewczyny czy pięknych chłopców, którzy mają gigantyczne problemy ze sobą i człowiek od razu nie może pomóc. A ci ludzie, myślę o lekarzach, o terapeutach, psychologach, ale też pracownikach, wszystkich pracownikach w systemie, wszystkich. Paniach, które pomagają, które wspierają, paniach, które nawet sprzątają, bo to tworzy się cały wielki, piękny organizm. Za to wam z serca, kochani, dziękuję.
Coś Pani dziękuję Tomaszu, w imieniu wszystkich pracowników. Myślę, że rzadko nam się zdarza to słyszeć. Bardzo dziękuję.
A jeszcze ja wam powiem, kochani, jedno. Dzięki tutaj pani Popek nasze problemy, które mieliśmy jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, chodzi o zabezpieczenie medyczne, bo możemy budować, dawać 9400 na programy promocyjne w zdrowiu. Możemy budować te nasze szpitale, miejsca odtwarzać, ale gdyby nie działalność pani tutaj wojewódzkiej konsultant, która zabezpieczyła nam kadry, która dba o te kadry, która wspiera te kadry. Razem zresztą pracuje w Mazowieckiej Radzie Zdrowia Psychicznego. To naprawdę wielka sprawa. I pani doktor, bardzo pani dziękuję, bo myślę, że niewiele jest okazji, żeby można zrobić to publicznie.
Dziękujemy.
To i jeżeli chodzi o plan dla Mazowsza, to takie mam trzy propozycje, cztery właściwie. Pierwsza związana z profilaktyką, to jest to, o czym pani doktor wspomniała, Centrum Małego Dziecka i Rodziny. To jest nawet gotowy produkt do wdrożenia, że tak powiem, pani marszałek, w ramach WWR-u.
Pytanie, dlaczego pan, panie Tomku, nie przyszedł z tym 2 miesiące temu, kiedy konstruowaliśmy budżet? Ale damy radę.
Ale to tak, bo wysłaliśmy propozycję do Ministerstwa Rodziny i Edukacji, jak to by można było robić, bo jest to policzalne i dosyć obliczalne, wiadomo jaka kadra, jakie kryteria rekrutacji. Druga rzecz to jest peer support w szkołach średnich. To jest taka profilaktyka prób samobójczych, która wydaje mi się sprawdzona i w Krakowie przetestowana, i w Warszawie też jest konkretna propozycja. Druga, tam gdzie powstają centra zdrowia psychicznego dla dorosłych, pani kierownik i pani konsultant, dobrze by było jednak nawiązywać współpracę z tymi jednostkami, które mają tą część dziecięcą, czy to na zasadzie podwykonawstwa, czy jakiegoś innego, ale tak, żeby można było zaopiekować rodzinę, czyli dorosłych i dzieci. To też jest, wystarczy mała poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych, żeby dobrze zaopiekować rodziców w podmiocie leczniczym, który prowadzi psychiatrię dziecięcą, bo to nie dla wszystkich dzieci trzeba aż taki konstruować usługi. No i trzecia, no czwarta, czwarta rzecz, no to właśnie drugie poziomy referencyjne. Właściwie to jest do przemyślenia, do ułożenia, ale myślę, że jest potencjał i tu razem z paniami konsultant właśnie można by było wspólnie się zastanowić, jak to rozlokować, gdzie jest potencjał, jak zaprosić lekarzy do powrotu do systemu publicznego, bo oni są tam regionalnie, są, tylko nie chcą pracować.
To już jest sytuacja bardzo dobra, jeśli chodzi o lekarzy, ponieważ spełniamy współczynniki Światowej Organizacji Zdrowia. Natomiast no, jest kwestia, że w tych ośrodkach nie mogą pracować tylko lekarze, ale również, a właściwie przede wszystkim psychoterapeuci, psychologowie. No i poza tym, no właśnie, dobre pytanie. Jak spowodować, żeby lekarze chcieli pracować w jednostkach NFZ-owskich? To nie jest kwestia tylko pieniędzy, ale też kwestia organizacji pracy.
To było wyzwanie. Jeżeli ten zegar pokazuje prawidłowo i mamy ostatni moment na zadawanie pytań. Ja mam dwa pytania. Mam pytanie do państwa, jako wszystkich panelistów. Czy jeżeli mamy tutaj osoby z samorządów, mamy osoby z Mazowsza, to czy mamy jakieś konkretne miejsca, punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje, do których mogliby się tacy samorządowcy zgłosić, którzy na przykład mają chęć, mają środki, tylko nie wiedzą, do których drzwi zapukać.
No właśnie tutaj mamy jedną taką informacyjną dziurę. Zgłaszaliśmy już to do NFZ-u, do Ministerstwa Zdrowia, że w tej chwili, mając gotowy system, potrzebna jest prosta aplikacja na telefon, która pozwoli potrzebującym rodzicom wpisać swój kod pocztowy i wyskoczy mu adres pierwszego poziomu referencyjnego. Tego potrzeba, bo w tej chwili rodzic musi szukać, wchodzić na internet, przetrzepywać wszystkie strony, a tu potrzeba prostej aplikacji, która go pokieruje, gdzie pierwsze kroki skierować. I takiej aplikacji właśnie brakuje, a dwa, jeszcze ogólnopolskiego systemu informacyjnego, takiej kampanii społecznej, żeby pokazać, zrobiliśmy to, wdrożyliśmy, udajcie się do właściwych drzwi, tam gdzie uzyskacie pierwszą pomoc psychiatryczną. I właśnie tego brakuje. Mamy różne promocje, kampanie społeczne, natomiast tego mi brakuje ze strony właśnie szpitala. Także tutaj apeluję do...
To ja dodam jeszcze... Ja prowadziłem kiedyś bloga depresji nastolatków i jako rodzic miałem problem, także to było pierwsze pytanie od rodziców, gdzie prowadziliśmy warsztaty, że oddałem dziecko do szpitala i gdzie ja, dorosły, mam szukać pomocy. No, udało nam się rozwiązać ten problem w taki bardzo szyty grubą nitką ale razem z Rzecznikiem Praw Pacjenta, który bardzo mocno działa też w sferze psychiatrii i tamto biuro bardzo, bardzo mocno się stara, to na stronie Rzecznika Praw Pacjenta jest lista, która nazywa się Gdzie szukać pomocy dla rodzica dziecka z problemami psychiatrycznymi i tam jest wymienione kilkaset lokalnych organizacji i miejsc, w których taki rodzic może uzyskać pomoc. Jest to zwłaszcza istotne w wypadku na przykład rodziców dzieci niebinarnych albo rodziców dzieci z jakimś konkretnym typem problemów, gdzie warto je, żeby ci rodzice też mieli. Natomiast gdyby to, o czym pan mówi, czyli informacja, gdzie można uzyskać pierwszą pomoc, było połączone z informacją, gdzie rodzic może też uzyskać wsparcie, to myślę, że mogłoby być taką fajnym dopełnieniem, tak? Po to, żebyśmy nie zapominali o tym.
A jeszcze chciałbym jedno tylko słowo, bo na początku zaczęliśmy od tego, że wspomniał pan, że w systemie psychiatrycznym pracują pełno mamy doktorów i dymów. To dotyczy nie tylko szpitali, ale też szkół, bo proszę sobie wyobrazić, że w normalnej szkole ciężko znaleźć nauczyciela, a jak ciężko znaleźć nauczyciela, który ma wykształcenie psychiatryczne i doświadczenie z dziećmi psychiatrycznymi. Także tutaj mamy podwójnych doktorów i dymów, którzy świadczą nam usługi w szkole, gdzie mamy nie 6 uczniów z orzeczeniem, ale 30. Cała sala jest uczniów z orzeczeniami, także utrzymać porządek i zainteresować te dzieci w takiej ilości to jest naprawdę duży, duży sukces.
Ja to wiem z własnego doświadczenia i to jest takie miejsce, w którym nie mamy ich teraz. Możemy tylko podziękować im z tego miejsca. My wszyscy i od tej strony profesjonalnej, ale i od tej strony rodziców, bo to jest, no to jest niesamowite. Natomiast no, pytaniem na następną debatę, chciałbym, żeby to był ten skład, ale żeby też byli na przykład politycy czy osoby, które mają wpływ, jest dźwięczą mi słowa polityka jednego, który niedawno powiedział, że na przykład lekarze powinni mieć misję taką jak księża. Ja bym nie chciał oceniać tej wypowiedzi, tylko chciałbym powiedzieć, że ja się z nią nie zgadzam. Ja bym chciał, żeby lekarze mieli tą misję jako dodatek i to nie była ta siła napędowa, żeby mieli warunki komfortowe pracy, żeby oni nie musieli wybierać, czy oni pracują dla misji, czy oni pracują po prostu, żeby godnie utrzymać rodziny, żeby nie było dyskusji, czy opieka w sektorze prywatnym jest lepsza od tego, który jest w sektorze państwowym, bo do tego dążymy. Bo na końcu mamy tego pacjenta, no fachowo mówi się klient, ale dla mnie to jest po prostu człowiek. I bardzo ważna kwestia została poruszona przez panią Lidię Popek, mówiąca też o aspektach prawnych tego pacjenta. Ja wiem, że młody człowiek wchodzący do szpitala staje się pacjentem i trochę przestaje być człowiekiem, co też było bardzo mocno poruszane przez rzecznika praw pacjenta, przez rzecznika praw obywatelskich, bo ja też uczestniczę w komisjach pracy przy rzeczniku i wiem, że ten temat tam jest poruszany. Ja bardzo bym chciał Państwu podziękować. Bardzo bym chciał podziękować Państwu za bycie tutaj z nami i mam nadzieję, że dobre rzeczy z tego wynikną. Jak spotkamy tu za rok, za dwa, będziemy mogli o nich opowiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.